o tym, że wiedzą Państwo o wiele więcej niż my tu i teraz, we wtorek 10 marca. A to jest niezwykle istotne, bo za chwilę właśnie, wracając do różnych korytarzowych doniesień, plotek, szmerów, szeptów i podszeptów, będziemy opowiadać Państwu, ile kosztuje sejf.
Dotarły także do nas informacje o tym, że prezydent zdecydował się już, aby zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam wprost prezydenta, czy rzeczywiście tak jest. To byłby niewybaczalny błąd.
Bardzo dobra informacja. Znaczy jeśli tak się stanie, no ja nie mam takiej wiedzy, to będzie to bardzo decyzja pana prezydenta. Bardzo dobra decyzja.
Gdyż niepotwierdzona informacja dotarła do nas kilka godzin temu, że pan prezydent decyzję w sprawie podpisania SAFE, programu SAFE, czy też ustawy w tej sprawie zaproponowanej przez rząd i przegłosowanej w parlamencie zawetuje. Czy to prawda? Pan premier z panem prezydentem, wicepremierem i nie tylko, także innymi bardzo ważnymi panami w tej chwili w Pałacu Prezydenckim na ten temat rozmawiają. I tym tematem zajmiemy się już za chwilę razem z Klaudiuszem Slezakiem. A w drugiej godzinie: drogie paliwa napędzają wzrost cen. Tylko dlaczego paliwa drożeją tak szybko?
Nie ma tutaj miejsca na to, żeby właściciele stacji dodatkowo tą marżę w tym momencie zwiększali, a te podwyżki, takie skokowe, następowały tak naprawdę każdego dnia, więc dla nas ta cena rosła po prostu lawinowo.
Ludzie zaczynają kalkulować, że w sumie nie ma prawie zysku czasowego takiej różnicy prędkości, natomiast jest duża różnica, jeśli chodzi o cenę przejazdu i zaoszczędzone paliwo.
Cena baryłki ropy osiągnęła w ostatnich dniach na giełdach poziom niewidziany od wielu lat. Na stacjach benzynowych w całej Europie też zrobiło się o wiele drożej, a Olga Bobienko sprawdzi, które sektory gospodarki najszybciej odczuły wzrost paliw. Gościem Kseni Maćczak będzie Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Czy to, co obserwujemy, to już pani na rynkach i jak wzrost nośników energii, cen nośników energii wpływa na nasze codzienne życie i jak wpłynie w nadchodzących miesiącach? Czy konsumenci, kupując benzynę na zapas, sami wpływają na wzrost cen? Ta rozmowa po 17.30, a na koniec, w Dniu Mężczyzny, pomówimy o tym, jaki powinien, a jaki jest współczesny facet.
Ta męskość jest niejednorodna. Cały czas wobec mężczyzn jest bardzo wiele oczekiwań, którym oni starają się sprostać, często kosztem samych siebie.
A do tego często dochodzą nowe oczekiwania, że współcześni mężczyźni będą zdecydowanie bardziej czuli, emocjonalnie zaangażowani w relacje, które tworzą, bardziej skorzy do takiego egalitarnego podziału obowiązków domowo-wychowawczych, czy gdzieś właśnie kontestujący czasem te tradycyjne wzorce męskości. To u wielu mężczyzn budzi jakąś dezorientację, no i trudno jest im się w tym odnaleźć.
Na moim gościem po 18.30 będzie Wawrzyniec Smoczyński z Fundacji Nowej Wspólnoty, bo niebawem rusza projekt Panowie Gadamy, czyli cykl spotkań, których celem będzie uruchomienie szczerej, pogłębionej rozmowy o byciu mężczyzną. Dlatego porozmawiamy o tym, jak prowadzić wartościowe męskie rozmowy, kto powinien facetów nauczyć gadania o swoich problemach. To wszystko w ostatniej godzinie. Najpierw raport Kacpra Badury, a potem spotkanie z naszym gościem. Cały czas do 19 działa telefon 224 280 280. Cały czas czytam także listy. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online i o grupie osób patronujących przypominam. Tej facebookowej, tej, na której jestem wciąż. Do 19. A to Magda Klus.
Świec. drżeniem znudziłam się.
Tytuł nagrania, znudziłam się. 16:14 to na zegarze, a tymczasem w Pałacu Prezydenckim chyba cały czas trwa spotkanie. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, a także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. A na stole, no przynajmniej tak to sobie wyobrażamy, miliardy złotych i oczywiście bardzo duża stawka. Chodzi o bezpieczeństwo państwa i program SAFE. Czy prezydent w tej kwestii postawi twarde weto? Chodzi oczywiście o przegłosowaną przez parlament ustawę. Czy premier wyciągnie z kieszeni zapowiadany plan B, jeśli pan prezydent na ustawę się nie zgodzi? Podobno atmosfera jest gęsta. Mniej więcej około południa dowiedzieliśmy się, pojawiła się taka korytarzowa plotka, właśnie informacja medialna o już niepodpisanym, chciałem powiedzieć, ale podpisanym prezydenckim wecie, czyli o niezgodzie pana prezydenta na propozycję rządu. Połączmy się z Klaudiuszem Slezakiem. Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Podpisane weto, to bardzo ciekawa konstrukcja.
Tak, bo rozmawialiśmy o tym ostatnio, że nawet jak pan prezydent nie zgadza się na rozwiązania zaproponowane
czyli
przez
nie
parlament,
podpisuje.
Czyli nie podpisuje, czytaj wetuje, to też musi się podpisać, że się nie podpisuje. No, biurokracja rządzi się własnymi prawami.
Podpisać pod listem odsyłającym do parlamentu.
Dokładnie. Tak, no, podpisać się pod niezgodą.
Ale formalnie to jest brak podpisu.
Ale formalnie to jest brak podpisu, czego nie rozumiesz, oczywiście. Nigdy nie mówiliśmy, że kwestie, o których opowiadasz, są bardzo łatwe, są bardzo proste.
Nie, one są bardzo trudne. Kiedyś, wracając jeszcze do telefonu słuchacza, bo słucham sobie tutaj, siedzę cichutko i słucham, o czym mówisz, to nawet ortografia słuchacz rozróżnia te dwie sprawy.
Niepodpisanie i podpisanie?
Nie, popołudnie i popołudnie.
A,
po południu osobno, a po południe jako część dnia.
Byt, tak, taki być kalendarzowy. Tak,
łącznie.
Tak. To jest jednak korzyść płynąca z przebywania z osobami, które znają się na języku. Kto słucha wtorkowych, porannych programów Radia Nowy Świat, ten wie, o czym mówię.
Ja całym pozdrawiamy sobą kłonę mądrość. Tak, pani profesor. Pani profesor, którą można spotkać też na rajdach naszych, ale to
o
rajdach.
O tym sobie jeszcze porozmawiamy i w popołudniowym programie jutro spotkamy panią profesor.
Też. Tak, to wszystko prawda. Ale teraz o SAFE.
Proszę.
I o tym spotkaniu, bo tak pięknie już nas wprowadziłeś w temat.
Tak, gdzie są to plotki? Nawet oddzielmy plotki od prawdziwych informacji.
No bo to nawet nie jest plotka, bo plotka, jak sam wspomniałeś, rozchodzi się po sejmowych korytarzach. Mhm. To jest informacja, którą podzielił się z nami wszystkimi pan premier przed posiedzeniem rządu, że on się tego dowiedział. No dobra, skąd premier mógł się dowiedzieć, co zamierza zrobić prezydent w takiej, a nie innej sprawie? Ano prezydent zaprosił do siebie dwóch generałów, osobno ich do siebie zaprosił, generała Kuptela i generała Kukułę. Dodajmy, że generał Wiesław Kukuła to jest człowiek, którego jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości mianowano wysoko, bo był szefem Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz też przy okazji tego rządu pełni ważne funkcje wojskowe. No więc, któryś z tych generałów, tak się dowiadują dziennikarze, po rozmowach z prezydentem miał stronie rządowej przekazać, że to weto już jest właściwie przesądzone. No i teraz oczywiście pojawiają się pytania, na ile to, co przekazał generał, jest prawdziwe. Bo tutaj może być kilka czynników, które mają i grają rolę w takiej sprawie. Ale zanim opowiem o tych czynnikach, to może najpierw pan premier się wypowie. Tutaj dochowajmy tej precedencji. Wiadomo, że premier najpierw,
oczywiście.
Więc pan premier, a potem powiemy, jakie są teoretycznie możliwe scenariusze, skąd te informacje do pana premiera i dlaczego dopłynęły.
Dotarły także do nas informacje o tym, że prezydent zdecydował się już, aby zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam wprost prezydenta, czy rzeczywiście tak jest. To byłby niewybaczalny błąd. Dobrze wiemy, ile Polska włożyła wysiłku w to, żeby ten program powstał. Ile wysiłku włożyliśmy i to Polska uzyskała ten efekt, żeby Unia Europejska jako całość zrozumiała, że obrona jest także wspólnym obowiązkiem wszystkich państw europejskich, nie tylko Polski. Udało się zmobilizować naszych sojuszników, dzięki czemu możemy uzyskać blisko 200 miliardów złotych. Jesteśmy umówieni z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem i współpracownikami jeszcze na spotkanie z generałami tuż po posiedzeniu rządu, tak aby w sytuacji, w której rzeczywiście miałoby dojść do weta, przygotować plan B.
Dodajmy, że pan premier spotkał się z panami generałami, były zdjęcia z tego spotkania przy okrągłym stole i tam, przy czym nie tym okrągłym stole wyniesionym z Pałacu Prezydenckiego, tylko innym w kancelarii premiera. I tam miano omawiać tenże plan B, czyli jak jednak europejskie środki do Polski
wprowadzić. A właśnie, o to pyta pan Hubert, nasz słuchacz zaniepokojony.
Dobrze, to obiecuję, że gdyby mi to uciekło, to pogadamy jeszcze o tym, porozmawiamy sobie jeszcze
bardzo
o tym,
proszę.
Michale, dobra? To teraz musisz mi też pomóc trochę.
Tak.
Na zasadzie, jakie mogły być motywy pana prezydenta, że zaprasza do siebie generałów i załóżmy tę roboczą wersję, że informuje jednego z nich, albo nawet dwóch, o tym, że planuje ustawę zawetować, czyli nie podpisać tejże ustawy. Jeżeli to jest prawda, oczywiście. I pan prezydent taką rzecz robi, no to być może chce sprawdzić kanały komunikacji, czyli który generał, mówiąc brzydko, puści farbę.
O czym będzie rozmawiał, tak.
I z kim trzyma. To, że takie rzeczy się dzieją i można poinformować premiera, że pewnie to weto będzie, to jedno. Drugie to też fakt, że premier informuje o tym, że ma takie informacje opinię publiczną. Czyli wyraźnie daje znać, że tenże generał jest po mojej stronie, bo mi doniósł. No bo gdyby premier wytrzymał ciśnienie do tego spotkania i tego nie powiedział, znaczy może inaczej, bo zabrzmiało wytrzymał ciśnienie. Gdyby w ogóle nie zdradził, bo zakładamy, że tu jest jakaś intencja pana premiera, no to nie zdradziłby też swojego informatora w tym względzie. Ale w jakiś sposób i z jakiegoś powodu premierowi zależało na tym, żeby pokazać opinii publicznej, że ma przy sobie dobrze poinformowanych ludzi, dobrze poinformowanych generałów wojskowych. Także to też miejmy na względzie, że to jest jakaś gra pomiędzy Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Premiera, w której jeszcze pośrednikami są wojskowi. Gra oczywiście obliczona na pewne, jakbyśmy to ładnie nazwali, narzucenie narracji. No bo dodajmy, że pan prezydent te kilka dni temu, wychodząc na konferencję prasową z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, chciał narzucić swoją narrację. Czyli sejf europejski jest zły, ale my tu mamy świetny patent, świetny sposób, świetny pomysł na to, że w ogóle nie trzeba będzie brać żadnego kredytu, bo mamy tenże tak zwany sejf 0%. I oni próbują narzucić swoją narrację, że mamy lepsze rozwiązanie, a rząd się głupio upiera przy tym europejskim. No i to, co próbuje teraz zrobić Donald Tusk, to trochę tę machinę narracyjną,
czy kiedyś pamiętasz,
przestawić na to, żeby właśnie pokazać, że ruchy prezydenta są dość przewidywalne i że działa w czyimś interesie, a premier to wszystko potrafi przewidzieć, zadziałać i stąd już spotkania z generałami. Także też na naszych oczach rozgrywa się pewien polityczny teatr, który oczywiście, i to chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, mimo że opowiadam o pewnym teatrze, ma znaczenie dla bardzo poważnych rzeczy, czyli właśnie dla wielkich pieniędzy, czy to europejskich, czy to polskich, ale co do tych polskich, to na razie ciągle szczegółów nie znamy. Mamy je poznać w ciągu najbliższych godzin i po to właśnie pan premier tam razem z wicepremierem Kosiniakiem, razem z ministrem Domańskim do Pałacu Prezydenckiego pojechali, gdzie jeszcze prezes Glapiński też razem z nimi się spotyka. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli ministra funduszy, mówiła o tym ewentualnym wecie, no bo potwierdzenia nie ma. Na razie mamy tylko słowa pana premiera. Mówiła tak.
Zakładamy, ciągle jest nadzieja, że sejf zostanie podpisany przez pana prezydenta. Sejf powinien zostać podpisany, po prostu powinien. Zawetowanie tego to będzie bardzo duży błąd. pieniądze, nad którymi program, nad którym pracujemy przecież od miesięcy. Wszyscy wiedzą, że ten program jest i nagle na ostatniej prostej, w ostatniej chwili wychodzi pan prezydent i mówi, że jest jakiś inny pomysł, co do którego nikt nie wie, jaki to jest pomysł, skąd te pieniądze miałyby się wziąć, na jakiej zasadzie nagle nie wiadomo skąd będziemy mieli dodatkowe 200 miliardów złotych. Liczę, że jednak gdzieś pan prezydent się zmityguje, tak jak kolokwialnie się mówi, pójdzie po rozum do głowy i to podpisze dla bezpieczeństwa Polski i dla dobra Polski. Jeżeli stanie się to zło i sejf nie zostanie podpisany, polski sejf, to jest polski sejf, nie zostanie podpisany, to wtedy rząd i koalicjanci będą myśleli o tym, jaki może być wariant B i jak w najlepszy sposób jednak te środki dla polskiego bezpieczeństwa zachować.
Dodajmy, że jeżeli chodzi o szczegóły, to mamy je poznać już o godzinie 17, bo wtedy planowana jest konferencja w Pałacu Prezydenckim. Natomiast o godzinie 16, bo na tę godzinę zostali zaproszeni dziennikarze, planowana była konferencja w kancelarii premiera. Czyli służby prasowe premiera i sam premier zakładali, że spotkanie u prezydenta potrwa krótko. No bo jeżeli premier się spóźnia na nie kilka minut, też dodajmy to ważne, że premier się spóźnia. Pamiętamy, że musiał chwilę czekać.
Kiedyś tak. Już tak. Kto powinien się na takie spotkania spóźnić, a komu jednak nie wypada?
No więc takie rzeczy, te 6 minut spóźnienia też mają znaczenie i też zostaną odnotowane, kto się spóźni do prezydenta może, a kto nie powinien. No więc o godzinie 17 ma być konferencja, na której mamy poznać więcej szczegółów programu i on się będzie nazywał Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, czyli w skrócie PFIO. I podobno tu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, mówię, że pan rzecznik na portal X wrzucił pierwszą stronę ustawy, którą wysłał już do marszałka Sejmu, co znaczy, że niedługo ona na stronach Sejmu powinna się pojawić w dziale wniesione projekty, więc będziemy mogli sobie poczytać, chociaż być może wcześniej, czyli o godzinie 17, te szczegóły poznamy, bo ich ciągle nie znamy. Tego, co premier ma usłyszeć od pana prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Informacja o wecie oczywiście szybko rozeszła się po sejmowych korytarzach. Jacek Sasin, były wicepremier w rządach PiSu. No jak myślisz? I jakie to emocje w nim wzbudza?
No przecież to oczywiste. Tutaj za bardzo mi wystawiłeś do pustej bramki.
To
trzeba
to
było,
do pustej.
Nie trzeba było się długo starać. Cieszy się zadowolony. Jest przecież, wszyscy powtarzali od dłuższego czasu, że europejskie safe to, jak to było, niemiecki but. Będziemy kupować niemieckie uzbrojenie. Dlatego Niemcy nie wchodzą do programu safe. Ale ty pewnie masz jakiś cytat. To nie tylko twoje słowa cytujące, ale cytat z pana posła.
Cytat głosowy. Bardzo proszę.
Sejf unijny jest szkodliwy dla Polski. Dlatego, że przede wszystkim zadłuża Polskę w obcej walucie, czyli naraża nas na ryzyko kursowe, ogromne ryzyko kursowe. To jest jak kredyt we frankach szwajcarskich. Mniej więcej można to do tego porównać. Po drugie jest obłożony warunkowością. To jest drugi element, który powoduje, że uzyskanie tych pieniędzy stoi pod dużym znakiem zapytania, a na pewno będzie wstrzymane finansowanie, jeśli Polacy zdecydują, że w Polsce będzie inny rząd niż rząd koalicji 13 grudnia, bo doświadczenia swoje mamy, chociażby z KPO i wiemy, jak te mechanizmy są w sposób polityczny, całkowicie pozatraktatowy stosowane. I wreszcie po trzecie, ogranicza to możliwości zakupu sprzętu tylko i wyłącznie do tego sprzętu, który jest produkowany w Europie, a dzisiaj Europa nie ma nam nic do zaoferowania.
No i to jest właściwie jedyna strona, bo Konfederacja pewnie też się będzie cieszyć, bo głosowała przeciwko sejf, która z tego, podkreślam ciągle, ewentualnego weta, chociaż bardzo prawdopodobnego będzie się cieszyła. Magdalena Biejat, czyli przedstawicielka Lewicy w Senacie, wicemarszałkini tejże Izby, jednak ma zupełnie inną wizję.
Pan prezydent bardzo ostro krytykował sejf, choć dla mnie głównym zarzutem jest to, że to są pieniądze europejskie i że będą szły na europejskie zbrojenia. Z jakiegoś powodu pan prezydent stawia się w roli przede wszystkim rzecznika zbrojeniówki Stanów Zjednoczonych, a nie rzecznika naszego bezpieczeństwa i naszej przyszłości. I ja oczywiście cały czas łudzę się, wbrew wszelkim faktom, że prezydent da się przekonać. Da się przekonać przede wszystkim nawet nie premierowi Tuskowi, nawet nie Lewicy, tylko wojsku, bo jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien też słuchać wojskowych. Tyle do nich mówi, tyle im mówi, jak to ich szanuje i słucha. No a oni mówią jasno, my tych pieniędzy potrzebujemy, to jest dobry program, ważna pożyczka, ogromne pieniądze za tani procent, po prostu nic tylko brać i inwestować w nasze bezpieczeństwo.
Ale przecież słucha, przecież się spotkał z generałami.
No tak. Czy, bo tu jest taka semantyczna różnica. Czy słyszy to, co oni do niego
tak,
mówią,
tak,
czy tylko słucha?
Bo rozmawiać to nie zawsze znaczy słuchać, a słyszeć to nie zawsze znaczy rozumieć.
No właśnie. To jeszcze komentarz posła Ćwika z Polski 2050.
To jest szkodliwe dla Polski. Pan prezydent staje się głównym hamulcowym rozwoju Polski i polskiej gospodarki. I jeżeli zawetuje tą ustawę, to będzie to jedynie właśnie potwierdzenie, że w ramach tej bieżącej walki politycznej, bieżących jakby korzyści w środowisku prawicowym, ale myślę, że nawet tam ich nie osiągnie, tę ustawę zawetuje. I to jest naprawdę dla mnie zaskakujące. Czy to jest dyktat firm amerykańskich, które są zainteresowane, żeby Europa nie odbudowała swojego przemysłu, a więc także i Polska, tylko kupowała uzbrojenie tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, będąc później też uzależniona od dostaw ze Stanów Zjednoczonych, od ustalenia kodów startowych rakiet. Przecież tak naprawdę, jeżeli uzależnimy się w tym stopniu od Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone będą decydowały o tym, czy Polska będzie zdolna się obronić przed Rosją, czy nie. A mnie niestety historia nauczyła, że były już przypadki, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych sprzedał Polsce Rosji. To była Jałta.
Z rozpędu powiedziałem, że Polska 2050, bo przecież to klub centrum po tym rozpadzie.
Tak,
przyzwyczajenie.
My tego też jeszcze wszyscy nie zapisaliśmy sobie w głowach. Pamiętam suwerenną Polskę i tę drugą Polskę, też się długo myliliśmy. Przepraszam.
Solidarną.
Też się długo myliliśmy.
To także przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Ale czekaj, bo ja obiecałem odpowiedź na...
Panu Hubertowi miałeś odpowiedzieć, co w sprawie SAFE, jeśli plan A, czyli ten ustawą pisany plan nie wypali, czy rząd posiada jakieś narzędzia, aby mimo weta wdrożyć ten program w życie, pyta słuchacz.
Prawdopodobnie będzie to przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, dodajmy, powołany przez Prawo i Sprawiedliwość też jako instrument finansowy i też oprocentowany. I że będzie można za pomocą rozporządzeń te pieniądze przyjąć, z tym, że tu uwaga, to co mówią wszyscy, którzy się SAFE zajmują, między innymi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która o tym niedawno w Sejmie mówiła, że wtedy nie będzie można przyjąć pieniędzy na nic innego niż wojsko, czyli na policję nie, na straż graniczną nie,
chociaż
na
wtedy też
służby ochrony państwa
rozmawialiśmy o tym, że wojsko mogłoby kupić coś, co może mu się przydać, ale w zasadzie po jakimś czasie okazałoby się, że się nie przydało i wtedy mogłoby trafić do innych służb mundurowych.
Ej, Porycki, jak wy kombinujecie, a później przyjdzie Olaf i powie, Porycki,
ja
racji nie mieliście.
Proszę mnie, Olafowi, tutaj palcem nie pokazywać. Nawiasem mówiąc, spotkanie u pana prezydenta właśnie się zakończyło, limuzyny wyjeżdżają z pałacu.
Tak właśnie jest.
Pana premiera i pana wicepremiera widziałem przed chwilą, jak się pożegnali.
Więc
teraz
za chwilę będzie wyścig na konferencje prasowe. Także to już nas czeka za momencik.
Tak. To co, czekamy w takim razie na ów wyścig. Redakcja sportowa pewnie jutro więcej szczegółów przedstawi, ale już godzinę wcześniej Klaudiusz Slezak pewnie o poranku wszystkie...
Kto wygrał ten wyścig?
Najważniejsze danych, tak. Kto w tabeli, kto w górę, kto w dół. Bardzo mnie interesuje to, co się wydarzy w sondażach dotyczących tego, na kogo zagłosowaliby politycy, gdyby wybory były dziś, bo to się zazwyczaj tak pytanie formułuje. Gdyby wybory były dziś, to na kogo pan, pani oddałaby głos? Zobaczymy, co po zamieszaniu w sprawie SAFE.
Próbuję sobie jeszcze raz odtworzyć taśmę, co ty powiedzieć, na kogo zagłosowaliby politycy?
Nie, tak na kogo słuchacze albo państwo, opinia publiczna zagłosowałaby, jak już dowiemy się, jaka jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE i co dalej. Jak to może wpłynąć na ruchy tak zwanych słupków poparcia? Komu w górę, komu wręcz przeciwnie? Bardzo mnie to interesuje. Ja wiem, że do wyborów jest daleko, a jedyny prawdziwy sondaż to wybory. Oczywiście, że tak, ale ty też przecież śledzisz wyniki poparcia w takich sondażach. Wszyscy śledzą, dziennikarze.
Wszyscy
i
śledzą,
nie tylko.
Oczywiście.
Dobrze, to jak już jesteśmy przy sporcie, dodajmy, że dziś oficjalnie już ogłosiliśmy nabór, to chyba złe słowo, ogłosiliśmy możliwość zapisywania się, bo to nie jest żaden nabór, casting. Otóż otworzyliśmy drzwi na oścież dla tych, którzy chcą wziąć udział
statystyki
w cyklicznym rajdzie rowerowym, czyli w Tour de Slezak.
283 osoby w tej chwili.
Na razie. Wpisane. Na razie.
Na 400 miejsc.
Więc... Ale limit właśnie jest szklany sufit, proszę państwa.
No, to powiem ci, że robi to absolutnie wrażenie, jak państwo bardzo szybko się zapisują na nasz rajd. Wszystkie informacje, bo widzę, która jest godzina, nowyświat.online, łamane na rowery, tam państwo znajdą wszystkie niezbędne informacje. 17-19 kwietnia, Czaplinek, zapraszamy, będzie fantastycznie. Zapraszamy także tych bez rowerów, chociaż, znaczy, może inaczej, rower nie jest wymagany, ale warto go mieć.
Tak, bo do jeżdżenia się przydaje, a oczywiście są tacy, którzy po prostu na spotkania przyjeżdżają radiowo-rowerowe, nie jeżdżąc rowerem między tymi spotkaniami. Nie będzie zbyt wielu podjazdów i zjazdów, bo to jest jedno z tych pytań, które zawsze się pojawiają. Będzie bardziej z górki, czy bardziej po płaskim?
Co to znaczy zbyt wielu?
Sprecyzuj wielu, sprecyzuj stromy. Dobrze, to o tym w takim razie jeszcze zdążymy sobie porozmawiać, bo widzę, która jest godzina, cytując mojego redakcyjnego kolegę.
W którą stronę to zmierza i przestajecie słyszeć, coś przerywa.
Klaudiusz Slezak, dziękujemy.
Dziękuję.
To w takim razie już niebawem wyścig na konferencję. Oczywiście w serwisie informacyjnym Piotr Topoliński na pewno tym tematem będzie się zajmował. To za 25 minut o 17, jeśli tylko poznamy kolejne szczegóły. A ja prognozą pogody zajmę się za moment. Lady love, sure smiled on me when she blessed me with your loving charms. I found my place in the sun, sweet heaven here in your arms. I'm so lucky, baby, so lucky, honey, lucky to be loved by you. And I wanna thank you, baby, for all. Któremu wczoraj mieliśmy sporo słońca, odlatuje z nad Polski.